Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Magda Jasińska.
13 minut po godzinie 9. Dzisiaj o piękniej brzydocie w sztuce. Zresztą być może i też trochę wyjdziemy poza sztukę. Czym jest piękno, czym jest brzydota, czy mamy definicję dobrego gustu. Między innymi o tych zagadnieniach dzisiaj z moimi gośćmi. Karolina Leśnik, dyrektor BWA Galerii Miejskiej Bydgoszcz.
Dzień dobry. Witam.
Marek Rubnikowicz, historyk, archeolog, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Witam serdecznie. Dzień
Piotr
dobry,
Wajrak, dyrygent Opera Nowa, Akademia Muzyczna. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
No właśnie, co tak naprawdę jest bliższe człowiekowi? Piękno czy brzydota? Zaczniemy od pana dyrektora Rubnikowicza, bo nie widzimy się, ale słyszymy się.
Dzień dobry, witam raz jeszcze. Proszę państwa, no nie ma piękna bez brzydoty i odwrotnie, nie ma brzydoty bez piękna, bo to są pojęcia tak płynne, tak względne, tak eteryczne, że to, co dla jednego jest pięknym i wrażeniem właśnie duchowo wielkim przeżyciem, dla drugiego może być totalną brzydotą. Bo jeżeli popatrzymy na klasyczne pojęcie definicji, to piękno jest po prostu czymś, co jest pozytywną, tu przepraszam, odczytam, może pozytywna właściwość estetyczna bytu wynikającego z zachowania proporcji, harmonii, barw, dźwięków, stosowności, umiaru i użyteczności odbierana przez zmysły i tak dalej, i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, to pojęcie piękna jest pojęciem może i klasycznym, ale zgoła dalece odbiegającym od współcześnie obowiązujących kanonów piękna i chociażby występujących w sztuce. Ale o tym później parę słów powiemy. A brzydota najogólniej jest po prostu odwrotnością tego, o czym powiedziałem.
No właśnie. Co jest bliższe człowiekowi? Brzydota czy też piękno? Pani dyrektor, Karolina Leśnik.
No chyba tak jak już zostało powiedziane, te dwa jakby przeciwstawne określenia są nierozerwalne. One istnieją po prostu i myślę, że się przenikają. Pewnie jakieś takie, myślę, że w takim klasycznym rozumieniu piękna, jakiegoś dążenia do harmonii, spokoju i takiego wyciszenia jest mi przynajmniej bliższe, co nie znaczy, że takich wartości szukam też w sztuce współczesnej i to odnajduję, bo to bardzo różne rzeczy i to piękno i brzydota to też zależy w jakiej jakby warstwie naszego życia próbujemy odczytać, co jest nam bliższe, ale myślę, że one współistnieją po prostu.
Czyli piękno pani trochę utożsamia ze spokojem.
Z jakimś takim dążeniem do harmonii, do uporządkowania być może jakiegoś takiego niekoniecznie
to jest,
wizualnego.
Czy w muzyce też mamy coś takiego jak piękno i brzydotę?
A jakie to piękne, proszę państwa, że pani redaktor Jasińska we wtorkowe poranki odbywa rozmowy jak nie o dziele sztuki i kiczu, jak nie o osobowościach, to dziś o pięknie i brzydocie. Oczywiście, że w muzyce również mówimy o pięknie, mówimy o brzydocie, ale no już w tych naszych dzisiejszych wypowiedziach pojawia się wątek, że to jest wszystko bardzo trudne do zdefiniowania. Od razu się zastrzegamy. Piękno w rozumieniu klasycznym, a może w rozumieniu współczesnym, a może w rozumieniu romantycznym. Czyli to poczucie piękna czy brzydoty zmienia się. Żyjemy też w czasach, w których chcemy wszystko nazwać, zdefiniować. Bardzo często toczą się długie dysputy na tematy choćby ekonomiczne i tam też pojawiają się problemy z definicjami. A co dopiero tutaj, gdzie określenie tego, czym jest piękno czy brzydota i czy to ta brzydota jest rzeczywiście brzydka, a czy to piękno jest rzeczywiście piękne, no to jest temat dwoisty. Albo na wielotygodniową dyskusję, albo to można zamknąć w jednej minucie po prostu.
Mamy na całe szczęście jeszcze trochę minut przed sobą. Natomiast czy to może być tak, że każdy ma z nas inne pojęcie piękna i ta granica może się przesuwać? Pani dyrektor.
No myślę, że tak jest, że to jest to skomplikowany temat, zdecydowanie. I ja bym się tutaj odwołała do tego, do naszych doświadczeń, do edukacji też, jaką wynosimy. Myślę, jakiś czas temu odbyłam taką rozmowę na temat tego, jaka jest estetyka i postrzeganie też pewnych rzeczy związanych z bardziej z uporządkowaniem miasta u nas, a jak w krajach skandynawskich rozmawialiśmy o tym, że nawet, nie wiem, płynąc na wyspę, na Borholm, do małej jakiejś takiej miejscowości, mamy ustalone pewne rzeczy, które rzeczywiście porządkują i one wpływają też na to, że jakby ta natura, która jest tam wszechobecna, jest o wiele bardziej widoczna i sprawia, że jeszcze bardziej możemy się pewnymi rzeczami zachwycać. I myślę, że tu w dużej mierze zależy to od naszej wrażliwości i od tego też, co wiemy jakby o świecie, o jakichś takich doświadczeniach własnych, które często jest też, ja sobie myślę, że miałam do czynienia z takimi sytuacjami, że na pierwszy rzut oka coś sprawiało, że jakby byłabym bliżej tym odczuciom związanych z brzydotą. Natomiast jak dane, nie wiem, sztukę czy dzieło poznałam, jakby ideę, koncepcję, dlaczego tak ono wygląda, no to jakby jestem w stanie wydobyć piękno może nie na tej płaszczyźnie takiej wizualnej, ale jakby wyciągnąć z tej idei, która przyświecała artyście albo jakiejś innej. Więc to strasznie skomplikowane, żeby powiedzieć, ale wydaje mi się, że tak, że różnimy się między sobą i to odczucie piękna będzie na pewno różne u różnych osób.
Ale czy ta granica może być na tyle przesunięta, to już pytanie do pana dyrektora Rubnikowicza, że dla kogoś coś, co jest piękne, dla innego może być brzydkie po prostu?
Bez wątpienia tak, dlatego że pamiętajmy, że poczucie piękna czy brzydoty wynika z bagażu naszych doświadczeń i naszej wiedzy. Pięknie się nazywa to wiedzą pozaźródłową. Mówiąc najprościej, to jak jesteśmy ukształtowani, jaki bagaż doświadczeń i wiedzy mamy w swoim, powiedziałbym, życiorysie, to wszystko wpływa na to, jak dalece możemy tę granicę piękna czy brzydoty przesuwać. To, o czym powiedziała przed chwilą pani dyrektor, mówiąc, iż coś, co na pierwszy rzut oka może się wydawać od tak przeciętne sobie, przy głębszej analizie staje się wartością nieprzeciętną. I to wynika z tego, że po prostu bagaż wiedzy, doświadczeń, czy też obserwacji różnych podobnych dzieł sztuki daje nam możliwość dość, powiedziałbym, elastycznego momentami przesuwania tej granicy. Bo tak prawdę powiedziawszy, możemy sobie powiedzieć wprost, że piękno jest właśnie pojęciem czy wartością niedefiniowalną, dlatego że inaczej piękno było pojmowane w starożytności. Tu przepraszam, że tak troszeczkę się cofnę, dlatego że weźmy Greków, którzy przywiązywali przede wszystkim dużą wagę do poszukiwania ideału piękna, prawda? Rzymianie dla odmiany tworzyli piękno, które przesuwało się w stronę oddawania naturalnych i niejako walorów naturalnych cech, a więc momentami możemy mówić, że już mówimy nie o pięknie, ale mówimy o brzydocie. I proszę zwrócić uwagę, czyli ta granica między pięknem a brzydotą staje się już płynna. Średniowiecze, apoteoza, prawda? Czyli mamy do czynienia z robieniem wszystkiego na chwałę Pana. Automatycznie także przechodzą inne działania, które w sposób inny kodyfikują nam pojęcie piękna. Ale znów mówiąc o brzydocie, pamiętajmy, że mówimy o brzydocie z jednej strony obiektu, a z drugiej strony mówimy o brzydocie dzieła. I pytanie, czy coś jest intencjonalnie założone przez autora, który tworzy to dzieło, czy też jest wynikiem, powiedzmy, braku doświadczenia, braku wiedzy, czy też dość niekonwencjonalnego podejścia do pewnych działań. Czyli tu jak już pokazuje w sposób bardzo, bym powiedział, taki skokowy, wręcz przeskokowy, to się okazuje, że to pojęcie piękna jest pojęciem, które po prostu musimy przyjąć na zasadzie aksjomatu. Jest, prawda? Piękno jest. A gdzie jest granica piękna i brzydoty, to szukajmy tego w sobie, we własnym doświadczeniu, we własnej wiedzy. I wiadomą rzeczą będzie, że ktoś, kto jest przygotowany do odbioru, do percepcji sztuki zawodowo, te granice będzie inaczej określał, będzie inaczej postrzegał od osób, które nie są przygotowane i tym samym ta granica będzie być może bardziej przesunięta w drugą, bardziej taką, powiedziałbym, stronę. stereotypową granicę pojęcia piękna.
Pytanie, które pojęcie jest prawdziwsze? Czy tej osoby, która jest przygotowana do odbioru sztuki, czy tej osoby...
Wszystkie są prawdziwe. Wszystkie są prawdziwe.
Wszystkie są prawdziwe, dlatego też, że kiedyś, no cały czas się toczy, ale kiedyś uczestniczyłem w takiej sesji, na której była mowa o recenzowaniu spektakli czy koncertów. I bardzo dużo czasu zajęło uczestnikom zastanawianie się nad tym, kto ma prawo być recenzentem, kto ma prawo napisać o swoich wrażeniach z koncertu. I ku zaskoczeniu okazało się, że może to być po prostu każdy. Dzisiaj każdy widz, nawet ten w cudzysłowie nieprzygotowany, może nawet w czasie spektaklu na wyciszonym telefonie komórkowym napisać komunikat na jakiś portal społecznościowy i natychmiast czyta to kilkaset czy kilka tysięcy osób. Więc opinia nawet takiej osoby jest niezwykle istotna. Wracając jednak do piękna czy brzydoty, myślę, że dochodzimy także do sprawy związanej z samym dziełem, dziełem artystycznym, ale niekoniecznie, lub przedmiotem, który, przedmiotem codziennego użytku, który jest w naszym domu. Bo tutaj dotykamy chyba bardzo ważnej, tej nieuchwytnej kwestii związanej z osobistym postrzeganiem przedmiotu czy dzieła sztuki przez daną osobę, z tym zetknięciem z jednej strony intencji twórcy, intencji producenta, z postrzeganiem odbiorcy. To jest coś, co się w filozofii sztuki nazywa tożsamością dzieła i to jest coś, co też spędza sens powiek nie tylko artystom, nie tylko krytykom sztuki, ale też filozofom. Ta symfonia Mozarta, kiedy ona jest tą symfonią? Czy w momencie, w którym Mozart ją napisał i mamy wydrukowaną partyturę, czy w momencie, w którym gramy tę symfonię na próbie? W chwili, kiedy ją wykonujemy na koncercie, a może kiedy indziej? Ona staje się symfonią dopiero w głowie, w umyśle, w tym ośrodku postrzegania piękna i brzydoty, czyli w konkretnym słuchaczu, który świadomie lub nieświadomie analizuje i przeżywa to dzieło artystyczne.
No twórcy, artyści, czy też jak to powiedział pan dyrektor, producenci chcieliby, ażeby odbierano ich dzieło tak samo jak oni to odbierają, prawda?
Stąd kontekst. Bardzo istotny jest kontekst. Tu już usłyszeliśmy od naszego gościa z Torunia o epokowości, o różnicach w postrzeganiu piękna czy brzydoty poprzez epoki. I to się dzieje cały czas. Dzisiaj, kiedy mamy też pogłębione badania historyczne i dostęp do wielu dotychczas niedostępnych źródeł, no mam na myśli choćby biblioteki w całej Europie, które zawsze gdzieś tam były zamknięte, dzisiaj są dostępne. Nagle się okazuje, że coś, o czym słyszeliśmy z przekazów, że jest piękne, wspaniałe albo brzydkie, kiedy możemy zobaczyć te przedmioty, przeczytać te książki, zapoznać się z jakimiś faktami sprzed kilkudziesięciu czy kilkuset lat, nagle weryfikujemy jednak swoje poglądy. Okazuje się, że to piękno wtedy wcale nie równa się pięknu dziś.
Aczkolwiek bardzo rzadko używamy już takich skrajnych określeń, że dane dzieło sztuki jest po prostu brzydkie. Panie dyrektorze.
Znaczy, ale jednak nam się zdarza. Mnie na pewno się zdarza. I niestety mam tu do siebie, że nieraz potrafię powiedzieć, że coś mi się nie podoba, jest po prostu brzydkie. Natomiast chciałem tu jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie na coś, co określamy pojęciem kanonu piękna, kanonu obowiązującego w danej chwili. Bo proszę zwrócić uwagę, że każda kultura, każde środowisko wytwarza swoje tożsame wyłącznie niemal dla siebie kanony piękna, prawda? To, co w jednym środowisku może być piękne, dopuszczalne, z nutką ekscentryzmu, w innym będzie po prostu czymś absolutnie niedopuszczalnym, absolutnie kiczowatym, czy absolutnie brzydkim. I też o tym pamiętajmy, że to jest jeden z elementów określających właśnie ten kanon piękna. Z drugiej strony, tu tak sobie pozwoliłem na taki mały właśnie cytat, który chciałbym państwu przeczytać, mianowicie sztuka jest samowolą geniusza. Wiąże się to z tym, że każde ograniczenie artysty, które mogłoby narzucać więzy, krępować jego wolę twórczą, sprawia, że dzieło już nie będzie dziełem sztuki. Bo zwróćcie Państwo uwagę, w momencie, gdy zaczynamy artyście mówić, co on ma tworzyć, pytanie, czy my w tym momencie pozwalamy na ukierunkowanie jego działalności, czy wręcz nawet pozbawiamy go geniuszu twórczego. Także to pojęcie piękna jest pojęciem niezmiernie szerokim i tym samym ta konkluzja, o której wcześniej powiedziałem, że piękno jest niejako niedefiniowalną wartością podstawową, pokazuje nam, że w zależności od tego, w jakim nawet nastroju będziemy, tu śmiem twierdzić w tym momencie, tak to pojęcie piękna i sposób jego przeżywania będzie odrębnym, bo poza ogólnie określonymi kanonami w poszczególnych epokach, jeszcze pamiętajmy, że jest tak wiele różnorodnych składników, które nam oddają właśnie to pojęcie piękna. Pojęcie piękna, które dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, ono jest też bardzo, bardzo mobilne, bym powiedział, dlatego że jeżeli pójdziemy na wystawę sztuki nowoczesnej, to dla pewnych osób ona będzie czymś abstrakcyjnym, ale w tym dość pejoratywnym wymiarze, a dla osób, które są przygotowane do percepcji tej sztuki, będzie, czy może być to wielkim przeżyciem estetycznym i piękne. Także tu, proszę Państwa, też musimy mieć na uwadze sam fakt, że to, czy coś jest piękne, estetyczne, zależy od tego, w jaki sposób jesteśmy przygotowani do percepcji tego dzieła.
Wrócimy do naszej dyskusji już za kilka chwil. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made of the nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-da-dum-dum. Da-da-dum-da-dum-dum. There's a place I'm going, no one knows. Breathe real slowly, let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying we end where we begin. So let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum. Da-dum-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum. W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia. Dzisiaj o pięknie i brzydocie, ale również o definicji dobrego gustu. Co to znaczy mieć dobry gust albo być bezguściem? Pani dyrektor, czy mamy też na to jakąś definicję?
Opowiem się, że brniemy dalej, czyli...
No jak już, to już. Idziemy w ciemny las.
Wydaje mi się, że będzie problem z ustaleniem tego, bo to podobnie jak poprzednio wiąże się oczywiście i z estetyką, ale z tym też, jakiej kultury się wywodzimy, to co dla nas jest piękne, dla plemion gdzieś tam w Ameryce, powiedzmy, może być zupełnie czymś innym, więc tutaj to jest tak skomplikowana rzecz, na którą się nakładają nie tylko, ja myślę o tym, że tutaj w takim moim odczuciu też i rzeczami, które mi się bardzo przydały w tej edukacji, oprócz tego, że jestem historykiem sztuki, jakby badania antropologiczne i też etnografia, która dostarcza też bardzo dużego bagażu, i myślę, że tu jest, będzie podobnie jak z tym przeciwstawnymi tutaj terminami, pojęciami piękna i brzydota, będzie bardzo trudno pokazać, co jest dobrym gustem, a co nie, bo są mody, nakładają się to, co teraz uważamy za kicz, za kilka lat może się okazać jakimś kanonem i to się wszystko zmienia na przestrzeni lat.
Panie dyrektorze, ratunku!
Przepraszam. Proszę Państwa, tak słucham tego i właśnie zastanawiam się, w którym kierunku pójść, dlatego że poczucie gustu, smaku, estetyki jest pojęciem, które no właśnie tak prawdę powiedziawszy jest niczym innym jak naszą umiejętnością nie tylko oceny wartości estetycznych, no bo w jakimś sensie musimy dokonywać tej oceny, ale także ta ocena wynika, proszę Państwa, także z naszej kulturowości. To, o czym powiedziała pani dyrektor. Pamiętajmy o tym, iż poczucie estetyki, poczucie gustu wynika z naszej tożsamości kulturowej, gdzie z jednej strony ukształtowani w pewnym określonym kontekście jesteśmy w ten sposób również przyzwyczajeni do kanonów otoczenia, prawda? Kanonów, które nas kształtowało i kanonów, które dawało nam tą naszą osobowość. A osobowość przekłada się właśnie na tego, gdzie jest granica ubioru, gdzie jest granica, powiedziałbym, no tego całego modelingu, który wiąże się z gustem, bo gust to jest nie tylko ubiór, ale gust to jest również nasze postrzeganie otoczenia. Bo jeżeli patrzymy, proszę Państwa, na przykład chociażby nawet na odbiór, naszą percepcję sztuki szeroko pojętej, a więc malarstwa, rzeźby, muzyki, to zwróćcie Państwo uwagę, że znów, jeżeli jesteśmy przygotowani do odbioru pewnych wartości, to wydaje się gustowne, wydaje się wspaniałe. Wykonanie dzieła czy orkiestrowego, czy muzycznego powoduje, że może być coś piękne, wzniosłe, powiedziałbym patetyczne, ale też do tego trzeba mieć przygotowanie. Ja pomnę czas, kiedy miałem okazję właśnie dość dużo przebywać z muzykologiem, zresztą fantastycznym znawcą muzyki barokowej, który tłumaczył mi, w jaki sposób on rozpoznaje, kto wykonuje dany utwór. Dla mnie to było i jest w dalszym ciągu rzeczą niepojętą, że można gdzieś słyszeć jakieś półnutki, ćwierćnutki i inne elementy związane z kompozycją dzieła, ale właśnie to wynika stąd, że każdy z nas jest przygotowany inaczej, każdy z nas odczuwa to w różny sposób, a tym samym to poczucie gustu jest przesuwane, przepraszam, ja znam osoby, zresztą Państwo na pewno też, które idąc na koncert, nie wiem, muzyki fortepianowej, przeżywają straszne katusze, a ja na przykład uwielbiam ten rodzaj muzyki,
no,
muzyka operowa,
prawda?
Podobnie
jest z pójściem do opery, niektórzy po prostu uważają to
właśnie
za
męczenie uszu, prawda? Natomiast ja uważam, że nie ma
albo
piękniejszego
oczu.
Dzieła. Proszę?
Albo oczu, to rzeczywiście.
Oczu też, tak. A natomiast to pojęcie jest pojęciem bez wątpienia także płynnym. I wydaje mi się, no nie chciałbym tutaj iść zbyt daleko, ale podobnie jak piękno, podobnie jak brzydota, my możemy o tym mówić. My możemy określać pewne granice, które, podkreślę raz jeszcze, są bardzo mobilne. Ale czy tak do końca możemy zdefiniować? Nie wiem, bałbym się.
Chociaż bardzo łatwo też wydajemy sądy i mówimy, a to jest...
Ach, no my jesteśmy znani z tego, że nie widzą czegoś, czy nie wysłuchują czegoś. Jesteśmy najmądrzejsi w wydawaniu opinii, no ale to jest cechą i przywarą naszego społeczeństwa, chyba nie tylko naszego.
I tak jak powiedział pan dyrektor, są osoby, które odbierają po prostu dzieło jako całość, a są takie, które rozbierają na części składowe dane dzieło. Piotr Wajrak.
I bardzo dobrze, dlatego że dzieła artystyczne. Tutaj pan dyrektor wspomniał czy o muzyce, czy o rzeźbie, czy o malarstwie. Ja również powiem ogólnie, dzieła artystyczne podlega oczywiście takiej głębszej analizie i nie ma nic w tym złego. Natomiast na pewno twórcy chodzi też o to, żeby to piękno zachwycało, no w jakimś sensie porażało odbiorcę. A więc dzieło, aby zachwyciło, to zwykle będzie oddziaływało jako całość. Proszę zwrócić uwagę, że nawet jeżeli powiemy o tym pięknie takim pitagorejskim, matematycznym, ja bardzo często lubię się odwoływać do fizyczności muzyki. W muzyce mamy dźwięk, który jest po prostu falą fizyczną. Cechy tego dźwięku zależą od składowych dźwięku, czyli od alikwotów. Ale sposób połączenia tych dźwięków, dołożenia różnych sposobów jego wykonania powoduje, że nagle z czystej fizyki, tu można też porównać swoje odczucia związane z odsłuchiwaniem muzyki na przykład komputerowej, wykonywanej przez syntezator. Taka muzyka doskonała pod względem fizycznym wcale na nas nie oddziałuje, nie daje nam poczucia piękna, nie daje nam poczucia uczestnictwa w czymś niezwykłym. Co nam jest do tego poczucia piękna potrzebne? Potrzebny jest artysta, człowiek, który no, tym nadprzyrodzonym tchnieniem nada dziełu pewne nienazwane cechy, które dopiero w nas budzą poczucie piękna.
Czyli jednak człowiek jest potrzebny.
Jest potrzebny. Ja sobie myślę o takich odczuciach, które mi towarzyszą od kilku lat, kiedy jeżdżę na duże przeglądy sztuki. Myślę tutaj o Biennale w Wenecji i o tym, że od kilku lat na mnie nie działają absolutnie prace plastyczne, a muzyczne. Może dlatego, że one dla mnie są mimo wszystko, mniej je rozumiem, mniej mam wiedzy i bardziej, nie wiem, odczuwam je. I od kilku lat mam takie wrażenie, że coś się u mnie też zmieniło, że bardzo często zaczynają mi się podobać rzeczy, o których jakby chciałabym się teraz na nowo jakąś wiedzę uzyskać. Natomiast często nie wiem, z czego to wynika. Może też z jakiegoś takiego doświadczenia odkrywania też nowych rzeczy.
Doświadczenia życiowego, pani dyrektor.
Wrażliwości, ale rzeczywiście jest tak, że czasami zadziwiająco działają na mnie inne rzeczy niż te wizualne.
A nie żyjemy czasami w takich czasach, gdzie wszechobecny jest kult piękna. No, staramy się być piękni, boimy się zestarzeć, boimy się kolejnych zmarszczek. To już tak wychodzę trochę z tego życia artystycznego i ze sztuki.
Myślę, że w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o ten kult piękna, to on jest związany przede wszystkim z masowością popkultury, z tym masowym dostępem do komputera, generalnie do przepływu informacji. Natomiast chciałbym zwrócić Państwa uwagę jeszcze na jedną rzecz, że w zasadzie przez całą historię dziejów, i tak samo jest i dzisiaj, coś, co nazywamy dobrym gustem, czy kształtowaniem tego gustu, czy kształtowaniem kanonów piękna, tudzież naznaczaniem tego, co jest brzydkie. Tym zajmują się elity. Ktokolwiek byłby, od razu zastrzegam, ktokolwiek byłby tą elitą. Ale jest to jakaś elita, prawdziwa bądź w cudzysłowie elita, która próbuje wpływać na gust, na dobry smak, próbuje budować kanony piękna. Tak było kiedyś. Była wąska grupa artystów, która budowała, rzeźbiła wspaniałe pomniki w czasach greckich, w czasach rzymskich, nie tylko pomniki, ale pomniki architektury dzisiaj, prawda? Które stawały się kanonem piękna, natomiast wszystko inne zaginęło. I podobnie dzisiaj my wszyscy demokratycznie wyrażamy sądy o tym, co jest piękne, a co brzydkie. rzadkie, ale zastanówmy się, że prawdopodobnie ulegamy no, jakimś trendom kształtowania tego naszego gustu. I tu jest pytanie, kto nam te gusty kształtuje?
Dyrektor Marek Rubnikowicz.
Między innymi media. Natomiast, bo jeżeli weźmiemy nośniki elektroniczne, jeżeli zobaczymy, zajrzymy do internetu, czy też włączymy telewizor, zwróćcie Państwo uwagę, że wszędzie jesteśmy atakowani różnego rodzaju kanonami, które w sposób świadomy, czy też podświadomy przyjmujemy w takiej czy innej formule. Bo tak prawdę powiedziawszy, patrząc na to, co jest pojęciem dobrego gustu, dobrego smaku, znów w czasach unifikacji kulturowej, a w takim bez wątpienia okresie żyjemy, gdzie jest przepływ informacji bardzo szybki, tworzymy pewnego rodzaju coś na wzór takiego multikulti estetycznego, gdzie proszę zwrócić uwagę, iż w sposób często niekontrolowany przejmujemy pewne wzorce, pewne kanony, pewne formy zachowań z innych kultur, które dla nas nie do końca są tożsame, a wtłoczone na grunt tutaj niejako nasz rodzimy, w pewnym sensie ukształtowany przez ten europocentryzm, tworzą się nowe całkiem jakości. Jakości, śmiem twierdzić, często nawet niekontrolowane. Część z nich pozostaje, część z nich wypada, ale właśnie to, o czym tu wspomniał przed chwilą mój kolega, gdzie mamy do czynienia z czymś takim, że już nie elity kształtują poczucie gustu i estetyki. Poczucie gustu i estetyki dziś kształtowane jest w sposób, powiedziałbym, wielopłaszczyznowy i wielopoziomowy, natomiast elity winny, i to w jakim stopniu pewnie robią, elity artystyczne, elity intelektualne, mają określić pewne nurty i kierunki, w których będzie to poczucie się, jak powiem, mieściło i będzie się przesuwało, ponieważ dziś użycie kanonu piękna i kanonu poczucia estetyki i smaku nie może być traktowane tak, jak było traktowane w wiekach poprzednich, z bardzo prostego względu. Dostępność do informacji jest powszechna.
To prawda.
I dostępność do wszystkich nurtów, kierunków jest powszechna. Poziom wykształcenia i uwrażliwienia jest znacznie inny. I to wszystko składa się na to, że są przyjęte pewne brzegowe, wewnątrz których przesuwa się nurt, kierunek pod tytułem piękno, brzydota, smak, estetyka.
To minuta w tej chwili muzyki i teraz już będziemy mówić o pięknych wystawach, pięknych przedstawieniach operowych, ale to za moment.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Teraz w dobrym guście będziemy zapraszać na piękne wystawy, jak już mówiłam wcześniej. Najpierw do BWA. Co możemy zobaczyć, Karolina Leśnik?
Do 19 listopada wystawa Ildefonsa Bańkowskiego, czyli postać związana z Bydgoszczą. Galeria BWA przyjęła takie archiwum 20 tysięcy negatywów tegoż artysty i pokazujemy wybrane 300 prac na wystawie. Wystawie towarzyszy katalog, więc to na pewno dla Bydgoszczan, ale nie tylko, bo Bańkowski działał w ogóle tutaj na terenach związanych też z Bydgoszczą. Ciekawa rzecz do zobaczenia, no i ciekawa historia związana w ogóle z fotografią i tym, jak się pracowało w latach 60. i 70. Druga wystawa, czyli do końca tygodnia ostatnia szansa, żeby zobaczyć pracę Moniki Rak, artystki, która została nagrodzona podczas konkursu Poligonu w zeszłym roku i teraz prezentuje indywidualny pokaz. I w tym tygodniu, czyli w czwartek, premiera, kończymy pierwszą rezydencję artystyczną, która odbyła się w galerii. Katarzyna Dworaczek zaprezentuje finalną realizację. Robiła ją z mieszkańcami, chodziła po mieście, dużo słuchała, dużo też o sobie opowiadała i myślę, że będzie ciekawa realizacja do zobaczenia. I to w czwartek najbliższy o godzinie 18, a jutro pani Barbara Bańkowska opowie jeszcze o tym, jak budowało się kiedyś w Bydgoszczy osiedla, opowie o konkretnym tutaj tak osiedlu Głonie.
Wcale takie piękne tak. Nigdy
więc
nie było.
Też jutro o godzinie 18 zapraszam do galerii.
Marek Rubnikowicz i zapraszamy do Muzeum Okręgowego w różnych miejscach w Toruniu.
Tak, dlatego pozwólcie państwo, że trochę dłużej będę mówił, dlatego
bardzo
że
proszę.
W tym momencie chciałem zachęcić państwa do odwiedzenia jeszcze przez najbliższych kilka dni bardzo ciekawej wystawy poświęconej 500-leciu reformacji i rzeczywiście do tego jest fantastyczny katalog. Naprawdę wystawa warta obejrzenia, ponieważ jest to zbiór artefaktów najcenniejszych z wszystkich instytucji toruńskich, a więc Biblioteki Uniwersyteckiej, Książnicy Kopernikańskiej, Archiwum Państwowego, nasze i ze zbiorów także Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, gdzie wszystkie te instytucje wspólnie pokazały najciekawsze, najpiękniejsze rzeczy, którymi dysponują. Bez wątpienia elementem uzupełniającym są wyroby rzemieślnicze w życiu codziennym mieszkańców Torunia. Kolejna, szósta już edycja wystawy pokazująca rzemiosła Torunia to jest w ratuszu. W ratuszu także możemy obejrzeć w formie zmodernizowanej, zmniejszonej nieco objętościowo, ale niemniej jednak bardzo interesującej wystawie monograficznej poświęconej Mikołajowi Kopernikowi w Piwnicy Gdańskiej w ratuszu, dlatego że jak państwo wiedzą, dom Mikołaja Kopernika od miesiąca jest wyłączony i przez najbliższych kilka miesięcy będzie tam przygotowywana modernizacja i całkiem nowa aranżacja wystawiennicza. Z takich innych ciekawych rzeczy, na które chciałbym państwa serdecznie zaprosić, to jest w Muzeum Podróżników. Możemy obejrzeć fantastyczną wystawę i to już w tej chwili, w najbliższym czasie, poświęconą Indianom kolumbijskiej selwy, gdzie są to kolekcje etnograficzne Borysa Malkina, kolekcjonera, badacza, etnologa, który rzeczywiście potężne zbiory przywiózł, badacza mało znanego, a którego w tej chwili, w tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin. Kontynuacja także roku Wisły, gdzie w jakimś sensie będziemy zapinali już ten rok w Muzeum Historii Torunia, w Pałacu Eskenów, Toruń, życie nad Wisłą, gdzie pokażemy to, co najpiękniejsze w Toruniu, ale od strony Wisły, gdzie chcemy pokazać Wisłę nie jako element, od którego miasta czy też Toruń był moment, odwróciły się plecami, ale rzeka, która dała życie, dała historię, genezę całego miasta. Także to są te elementy, które są najciekawsze. No i oczywiście pierniki, na które serdecznie nieustające państwa zapraszam, a od 11 listopada wchodzimy w taki dwutygodniowy cykl, gdzie zaczniemy od Marcina, a skończymy na Katarzynie, gdzie będziemy mówili i o marcińskiej gęsi, ale także z elementami piernikowymi, a skończymy na klasycznej Katarzynce i tym samym wszystkich państwa uprzejmie do tego zapraszam.
A pan dyrektor Piotr Wajrak zaprasza na spektakle pod jego batutą w tym tygodniu.
Proszę Państwa, tyle tutaj mówiliśmy o pięknie, o brzydocie, o kształtowaniu gustu i o tym, że ta wiedza na temat gustu jest trochę taka elitarna, ale każdy z Państwa może sobie ten gust pokształtować, może sam poczuć, co jest piękne, a co brzydkie. Opera wcale nie jest taka straszna. Jest piękna i wspaniała przede wszystkim dlatego, że tam w muzyce są zaklęte pewne nasze codzienne emocje, codzienne zmagania z życiem i wielką siłą relacji między artystami na scenie, a słuchaczami jest kontakt na żywo po prostu. To się odbywa, proszę Państwa, na żywo, tu i teraz. I te emocje przeżywa się naprawdę. Dlatego bardzo, bardzo zapraszam wszystkich Państwa do Opery Nowa w Bydgoszczy. Jeszcze dziś o godzinie 19:00 Falstaff, najnowsza nasza premiera. Ostatni Falstaff w tym cyklu przedstawień. I jeszcze w tym tygodniu, w sobotę i w niedzielę, i także w kolejnym tygodniu, ciesząca się ogromną popularnością i znakomicie przez Państwa przyjmowana Halka Stanisława Moniuszki. Z jednej strony opera narodowa, ale z drugiej strony niezwykle ponadczasowa historia. Inscenizacja bydgoska jest inscenizacją niecodzienną, ale inscenizacją, którą warto zobaczyć i warto przeżyć. Jako dyrektor artystyczny Filharmonii Lubelskiej pragnę też Państwa... Aż tam mamy pojechać, bo na jedną wyjątkową rzecz muszę Państwa zaprosić. 8 grudnia trzecia symfonia Gustawa Mahlera. Symfonia, w której kompozytor mierzy się z pojęciem życia, z pojęciem piękna, z tymi najważniejszymi pojęciami, które towarzyszą nam przez całe życie.
No to będzie miał pan nas na głowie. Z panią dyrektor i z panem dyrektorem się pojawimy w takim razie w Lublinie.
Z wielką przyjemnością do Lublina się wybiorę. Piękne miasto, fantastyczni ludzie.
Zapraszam.
Bardzo państwu dziś dziękuję. Karolina Leśnik, dyrektor BWA Galerii Miejskiej Bydgoszcz.
Dziękuję.
Marek Równikowicz, historyk, archeolog, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu. I Piotr Wajrak, dyrygent Opera Nowa, Akademia Muzyczna. Bardzo państwu dziękuję.
Do usłyszenia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.